Strefa popkultury w Radiu Łódź Ekstra. Zapraszają Marcin Barszcz i Michał Makowski.
Kolejna już strefa popkultury. Witają się z Państwem
Michał Makowski
i Marcin Barszcz. Dzisiaj zagłębimy się w kino klasy B i klasy Z.
Czyli niskobudżetowe produkcje, najczęściej kręcone przez początkujących reżyserów. Produkcje, które mają w sobie mnóstwo uroku, ale też mnóstwo błędów technicznych, problemów ze scenariuszem, z narracją. I chcemy temu kinu się właśnie dzisiaj przyjrzeć.
A z kim będziemy rozmawiać na temat tych filmów?
Pierwszym naszym gościem będzie Kornel Nocoń ze Studenckiego Koła Naukowego Filmoznawców przy Uniwersytecie Łódzkim. Porozmawiamy o kulturze kaset VHS, bo to na nich często takie niskobudżetowe produkcje miały swoją premierę. O tym, co sprawiło, że ten czas kaset się skończył, co się wydarzyło dalej i jakie filmy klasy B, ale też klasy Z, a wręcz Z, czyli tak zwane żenujące filmy, warto obejrzeć.
Wspomniałeś o kasetach i o samym nośniku jego popularności. Porozmawiam ja z Krystianem Kujdą z VHS Hell. Też o samym projekcie, czyli o specjalnych projekcjach filmów klasy B z
udziałem znanych lektorów.
Tak. Mhm.
A na koniec porozmawiamy o perełce rzuconej przed wieprze. Chodzi o film The Room w reżyserii Tomiego Wiseau, czyli taki najlepszy film spośród najgorszych filmów. Prawdziwe cudeńko. O tym, dlaczego ten film jest tak specjalny i o co tak naprawdę w nim chodzi, porozmawiamy z Kają Klimek, krytyczką filmową. Na Facebooku znajdziecie ją na blogu Kajutex. Zapraszamy do słuchania.
Radio Łódź Ekstra. Z kulturą dla każdego.
Filmy klasy B, czyli takie, które no, na pierwszych stronach gazet się nigdy nie znajdowały, tylko raczej gdzieś w zakurzonych wypożyczalniach można było je dorwać. Jest z nami Kornel Nocoń ze Studenckiego Koła Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego w ogóle zaczęliśmy my jako ludzkość wydawać filmy wyłącznie na kasetach, jako filmy klasy B? Czy dlaczego te filmy nie wchodziły do kin?
Kasety wideo, VHS-y, one były przełomem, jeśli mówimy o podejściu do kinematografii, no, ponieważ to był pierwszy nośnik, który tak naprawdę dał możliwość widzom kompletowania swoich filmów.
Tworzenia kolekcji i możliwości oglądania ich w domu, no bo wcześniej te filmy przede wszystkim były dystrybuowane kinowo.
Dokładnie.
Tutaj już ten homebox office de facto zaczął występować.
Który trwa do dzisiaj w zasadzie, bo teraz też wydaje się filmy tylko i wyłącznie, ale już na płytach.
Albo tylko i wyłącznie w streamingach. A VHS był pionierem, był czymś przełomowym.
Tak. To był pierwszy moment, kiedy film trafił do domu w wersji materialnej. Mhm.
A poza tym było to też tańsze wydawanie filmów właśnie w taki sposób?
Na pewno produkcja ich była tańsza, ponieważ duży ekran, on jednak wykrywa wszelkiego rodzaju wady obrazu, wady dźwięku. Natomiast produkcja filmów przeznaczonych tylko i wyłącznie na telewizory, kiedyś oczywiście telewizory nie były HD, produkcja tych filmów była zwyczajnie tańsza. Mhm.
I w ten sposób powiedzmy, że wydawanie takich filmów było trochę bardziej chyba demokratyczne, że to już nie leżało w gestii wielkiego studia filmowego, wielkiej wytwórni filmowej, tylko mniejsi twórcy dostali też takie narzędzie w swoje ręce.
To znaczy, sprawa wygląda trochę inaczej, bo z jednej strony duże studia, takie jak Warner Bros. Na przykład, one po obiegu kinowym, mniej więcej tak jak ma to miejsce teraz, one wrzucały swoje filmy również na kasety.
Ale mówimy tutaj o debiucie kasetowym.
Z drugiej strony były specjalne studia, które specjalizowały się właśnie w wydawaniu filmów tylko i wyłącznie na kasetę.
Czy są jakieś takie konkretne gatunki, w których te filmy klasy B wydawane na kasetach robiły furorę? Czy były to na przykład tylko komedie albo tylko filmy science fiction?
To było generalnie kino gatunkowe i na pewno horror zyskał wiele twarzy dzięki właśnie najpierw kinom eksploatacyjnym, później właśnie obiegowi kasetowemu.
Chyba slashery były najbardziej popularne.
Dokładnie tak.
Czyli film, w którym jest jeden morderca, jeden antagonista i grupa znajomych, która na przykład jedzie przez las, psuje im się samochód, wchodzą do domku w lesie opuszczonego, a tam biega ktoś z maczetą i wybija wszystkich po kolei w bardzo wymyślny, zwykle bardzo krwawy, jak to w kinie lat 70., 80. sposób. Wszystko jest trochę slapstickowe, to już jest jakby ten moment, gdzie bardziej to bawi niż przeraża.
No, chociaż pierwsze Halloween miało świetne budowanie klimatu.
Czyli w tym momencie w głowie świtami taki piątek 13., taki koszmar z ulicy Wiązów, to do tego gatunku powinniśmy pić.
Tak, dokładnie tak.
I właśnie, to kino domowe, to kino klasy B. Czym się wyróżniało? Albo co odróżniało je od takiego wzorcowego kina gatunkowego?
No wiesz, przede wszystkim do kina klasy B nie zatrudniano pierwszoligowych aktorów, nie? Ewentualnie takowi grali jakieś cameo gdzieś na drugim, trzecim planie. W swojej kolekcji mam świetny VHS, bardzo go polecam. Film się nazywa Operacja Jaguar. Kupiłem go dlatego, bo na okładce był gość wyglądający trochę jak Bruce Lee. Obok był Wietnam, jakby fotosy wzięte z czasu apokalipsy. No a w samym filmie gra Christopher Lee. Pojawia się na 5 minut, ale Christopher Lee, którego możecie kojarzyć z roli Sarumana albo Hrabiego Duku. A wcześniej Drakuli też, jeśli chodzi o wytwórnię Hammera.
Czyli obsada nie była wyszukana pod względem umiejętności aktorskich i ceny.
Jednak bardzo wyszukanym elementem kina klasy B są okładki i plakaty.
I plakaty, tak.
To jest jakoś taki nierozłączny element tego kiczu, który jest przedstawiany właśnie przez ten typ filmów.
A co do aktorów, faktycznie oni bardzo często, bardzo nie potrafili grać, natomiast wydaje mi się, że często te wybory castingowe były dyktowane umiejętnościami fizycznymi, to znaczy umiejętnością walki. Wiadomo, że te studia nie były bogate, więc nie opłacało się zatrudniać zawodowych kaskaderów i ci aktorzy głównie często robili wszystkie akcje sami.
Czyli sami byli też kaskaderami.
Tak.
Trochę jak taki tani Belmondo, że on też w swoich filmach był reżyserem, kaskaderem, tak wszystko robić.
Jak Jackie Chan przecież. On nie zatrudniał nigdy kaskaderów. Wszystkie sceny odgrywał sam.
Ale Jackie Chan, on się wpisuje dosyć w to zjawisko VHS-owości.
Kina klasy B to jest raczej moim zdaniem taki balans, bo filmy z Jackie Chanem nie są złe i one dla mnie nie podlegają pod kino klasy B.
Oglądałeś chyba czwartą część.
Nie wiem, nie chodzi tutaj chyba o Wściekłe pięści, czy o jednorękiego boksera.
Opowieść policyjna?
Policyjna opowieść.
Dokładnie tak. I tam czwarta część to jest już hardcore, nie? Wiesz, jakaś walka z drabiną przeciwko 10 typom, no. Piękna sprawa.
To są takie filmy, które kojarzą mi się z jakąś sobotą z Polsatem we wczesnych godzinach.
Tele 5 kiedyś
tak właśnie było. Do 13 czy do 12 to było grane.
Tak.
Skupmy się może na takich początkach tej kinematografii.
Jak to się zaczęło?
Plan 9 z kosmosu, tak? To jest chyba jakiś taki kamień milowy.
Jeśli mówimy o filmy klasy Z, to zdecydowanie. Ponieważ...
Właśnie to może znajdźmy to porównanie. Mhm. Czym jest film klasy B, a czym jest film klasy Z? Chodzi o jakość tych produkcji.
Wiesz co ten termin... On niby... Te terminy kino klasy Z, kino klasy B... One rzekomo znajdują swoje sztywne ramy, swoje sztywne szufladki gatunkowe. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, zamiennie stosuję te dwa terminy kino klasy B, kino klasy Z. Teoretycznie kino klasy Z, no to już jest to kino zupełnie zepsute, nie? Kino z małym errorem na początku, na końcu i w trakcie. Natomiast kino klasy B jest zazwyczaj też kinem gatunkowym, w którym jednak reżyserzy, twórcy wykazują się tym czasem minimum, czasem całkiem sporymi umiejętnościami. No, weźmy, wiesz, Petera Jacksona, gościa, który zrobił Władcę Pierścieni.
A zaczynał od Martwicy Mózgu.
Dokładnie tak.
Która jest, jak porównasz efekty i porównasz jakby rozmach Władcy Pierścieni, to oglądając Martwicę Mózgu można naprawdę, na pewno nie można jeść przed tym filmem, bo jest obrzydliwy. Jest to apokalipsie zombie. Może ostatnia scena polega na tym, że główny protagonista odpala kosiarkę i biegnie przez tłum zombie. Mniej więcej tak ten film wygląda.
Nie, to nawet pomimo takiego spoilera, myślę, że to jest taki dobry pomysł na walentynki.
Tak.
Powiemy jeszcze o tych początkach, jak to się zaczęło, ale jeszcze zanim to nastąpi, zrobimy małą muzyczną przerwę.
Każdego dnia Radio Łódź Ekstra dla Ciebie.
Jest z nami Kornel Nocoń, student filmoznawca, studenckie koło filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawiamy o filmach klasy B i filmach klasy Z. Takich, które zostały wydane na przykład na taśmie VHS i nigdy nie ujrzały swojej premiery kinowej. Jak to się zaczęło? Co jest momentem narodzin dla tej klasy filmów?
To rozwijało się powoli. Jeśli mam wskazać taki zupełny origin, to będą to filmy o potworach Universala. To znaczy, wiecie, klasyczny Dracula, klasyczny Frankenstein, filmy robione relatywnie tanio, robione w atelier. Czasem to atelier przechodziło na kolejne filmy tworzone wokół tego właśnie uniwersum potworów.
Co masz na myśli mówiąc atelier, bo ja nie do końca rozumiem.
Atelier mam na myśli zamknięte pomieszczenie ze zbudowaną scenografią.
Czyli po prostu kręcimy film w jednej lokacji, nie wychodzimy poza nią.
Tak. To znaczy, może być kilka lokacji, natomiast jest to wszystko zbudowane, wiesz, w hali, nie? I
masz, jak kiepscy.
Tak, jak wszystkie współczesne sitcomy kręcone, tak?
Dokładnie w ten sposób. Natomiast tymi horrorami, tymi filmami zachłysnął się nie kto inny jak Ed Wood i zrealizował Plan 9 z kosmosu. I ten film definitywnie można uważać jako pierwszy film tak zły, że aż dobry.
Określany jest też mianem najgorszego filmu, jaki kiedykolwiek powstał. Chociaż tutaj są też już głosy kontrargumentujące, że jednak takim filmem jest The Room, chociaż to też jest jeden z najlepszych, najgorszych filmów, o których też porozmawiamy, ale to już w innej części audycji. W ogóle sylwetka Eda Wooda była niesłychana, że on zapraszał naprawdę nietuzinkowe postaci do swoich produkcji i był takim niepoprawnym marzycielem mimo marnych umiejętności.
Tak, no, w Planie 9 z kosmosu gra przecież Bela Lugosi, właśnie czołowy aktor filmów o potworach Universala. A z drugiej strony mam wrażenie, że wszyscy twórcy tego rodzaju kina, tego kina klasy Z, oni są nietuzinkowi i to właśnie te filmy powstają, wiecie, z takiej czystej pasji. To jest, wydaje mi się, w nich niesamowite i na to najczęściej zwracam uwagę, że to są po prostu, wiecie, filmowe friki, które w pewnym momencie mówią, ej, dobra, ja też chcę, nie? I wiecie, no czasem to się udaje, a czasem nie.
Plan 9 z kosmosu w ogóle powstawał w strasznie dziwnych okolicznościach, bo został sfinansowany przez Kościół Baptystów.
Tak.
I cała obsada musiała zostać ochrzczona, żeby doszło do finansowania, więc to jest w ogóle też absurd goni absurd, nawet poza filmem.
W międzyczasie Bela Lugosi, jeśli się nie mylę, w ogóle umarł, więc oni mieli bardzo niewiele scen z nim zrealizowanych. No, musiał być na plakacie, więc sceny, w których występuje, one czasem zupełnie się nie kleją do tego, co w danym momencie dzieje się w filmie. No, rewelacja.
Trochę jak z osobą Paula Walkera w jednej z części Szybkich i Wściekłych, że też trzeba było już zmapować jego wizerunek, ale to było prostsze w latach już 2000, aniżeli w roku 1958, jak zakładam, no bo film miał premierę w 59, ale to jest jeszcze do sprawdzenia. I właśnie chyba ta niespójność narracji, niespójność nawet w kategoriach montażowych, to jest coś, co po czym łatwo można rozpoznać film klasy B, film klasy Z.
Potem po, wiesz, sznurkach doczepionych do UFO, które nie zostały jakoś usunięte gdzieś w trakcie montażu, postprodukcji. Mhm.
Czyli tanie efekty specjalne, tak?
Zdecydowanie.
Co tam wykorzystywano poza tymi sznurkami?
W Planie 9? Oj, na pewno była w zasadzie jedna lokacja, która udawała cmentarz, na której się, jeśli dobrze pamiętam, rozgrywa znaczna część tego filmu. Co tam jeszcze było? Wszystko, co najgorsze.
A w innych filmach tej klasy, które pamiętasz, jakiś taki szczególny efekt specjalny? Ja jeszcze tylko muszę dodać o tym gumowym smoku z Wiedźmina, ale poza tym to nie pamiętam specjalnie jakoś wiele takich kujących mnie mocno w oczy efektów.
Ja wtrącę efekt z filmu Birdemic Shock and Terror, gdzie są ptaki z takich podstawowych asetów ściągniętych z internetu, machające takie darmowe lub płatne grafiki czy animacje, które można wykorzystać w produkcjach komercyjnych lub nie. I tam są takie ptaki, podstawowy ruchomy obrazek GIF z ptakiem machającym i jest wklejony 70 razy na ekranie.
I to ma wywołać ten efekt horroru.
I aktorzy machają wieszakami na te ptaki.
Często też nie trafiają.
Tak.
Nie?
Piękny film, polecam każdemu. Jeżeli jesteście w stanie przeżyć desynchronizację przez 93 minuty, to warto.
Zapytałeś mnie o mój najgorszy efekt. Wydaje mi się, że Megaforce. Megaforce jest film z początku lat 80., kiedy zaczęło się tworzyć już kino franczyzowe i twórcy Megaforce też chcieli mieć swoją franczyzę. To był taki film trochę odwołujący się do klimatów Mad Maxa i tam jest o grupie, o gościu, który jeździ na motorze z przyszłości i lata. I macie, wiecie, w tle wkleją taką tylną projekcję, która zupełnie nie oddaje tego, jak on leci. No, to jest na pewno mocne. Mhm.
Jeszcze zastanawiam się przy okazji filmów klasy Z, że one sięgają po takie niecodzienne pomysły. Właśnie no, Plan 9 z kosmosu, tutaj uderzamy w science fiction.
I zombie.
I w takie nasze obawy, które wydają się być no, niemożliwe do spełnienia. Że to nawet nie jest taka strefa marzeń, tylko strefa takich głupich wyobrażeń, do które sięgamy.
A propos głupich wyobrażeń, to przypomniał mi się film Barbarzyńska nimfa w piekle dinozaurów. Także...
To brzmi jak taki dobry wygrzew.
Tak. I to dokładnie wygląda tak, jak brzmi tytuł.
Barbarzyńska nimfa w piekle dinozaurów.
Tak.
A właśnie, jakiś taki koncept filmu, koncept fabuły, który najbardziej cię zaciekawił. Pomimo tego czasami żenującego poziomu artystycznego, poziomu produkcyjnego tego dzieła.
Jest taki film, on jest relatywnie nowy, bo to są już lata 2000. Police Gear się nazywa. Jest to kino o, wiecie, takim twardzielu z policji. Tylko że zrobione w konwencji hollywoodzkiego po prostu musicalu. Bollywoodzkiego musicalu.
Bollywoodzkiego
musicalu.
Czy trwa 5 godzin?
Trwa chyba jakieś 2,5-3 i w trakcie, wiecie, ogromnej choreografii tańca tam on zatrzymuje przestępców, nie? Policjanci tańczą. Rewelacja. Nie do zapomnienia. On jest dosyć trudno dostępny, ale tak, chyba on zrobił na mnie największe wrażenie.
Czyli mieliśmy tam wszystko po taniości, ale z dużą ilością pasji, dużą ilością zaangażowania. No i też ten, właśnie, czy taki Plan 9 z kosmosu miał swoją premierę kinową?
Wydaje mi się, że tak, ale w podobny sposób jak The Room, że ten film wszedł na ekrany, momentalnie z nich zszedł, później wieść poszła, no i w miarę ubiegł lat ten film stawał się coraz bardziej kultowy. Mhm. No z czasem przecież Burton nakręcił film o Edzie Woodzie, zresztą film nazywa się Ed Wood.
Tam Johnny Depp wcielił się w główną rolę.
Tak.
I jeszcze...
To jest też ciekawe zjawisko, właśnie filmy biograficzne o twórcach kin klasy Z, bo już to jest jeden przykład, a drugim jest Disaster Artist, tak? O Tomim Wiseau.
Tomaszu Wysowskim.
Tomasz Wysowski z Poznania, tak.
Przegrał proces o to, że nie zgadzał się na to, żeby nazywać go Polakiem, ale w końcu się potwierdziło to za pomocą jakiegoś aktu urodzenia. Dobrze, to do rozmowy wracamy za parę minut.
Radio Łódź Ekstra. Z kulturą dla każdego.
Jest z nami w studiu w dalszym ciągu Kornel Nocoń z Studenckiego Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawiamy o filmach klasy B, o filmach klasy Z. Porozmawialiśmy trochę o początkach, a teraz skupmy się na schyłku tej ery, schyłku głównie VHS-ów, bo wiemy, że piszesz o tym pracę.
Tak, zainteresował mnie ten temat, ponieważ na polskim gruncie zazwyczaj bardzo mitologizuje się kasety wideo, nie? To było to takie nasze okno na zachód. No i właśnie, i większość prac poświęconych jest albo kasetom magnetowidowym w PRL-u, albo w latach 90., kiedy jeszcze panował ten dziki kapitalizm.
I kiedy można taką kasetę było kupić z łóżka polowego na bazarze.
Dokładnie tak. Nie wiedzą w zasadzie, czy kupujesz ten film, który powiedział ci sprzedawca, nie? No ale właśnie, zaczęły się lata 2000, kasety stały się normą i trochę zaczęto o nich zapominać. To znaczy, częściej nagrywały się już filmy, które leciały w telewizji, zwiększała się ilość kanałów, a więc też repertuar. Można było zobaczyć coraz więcej filmów, zatem... Po prostu użytkownicy zaczęli nagrywać te filmy na kasety. No a z drugiej strony coraz mniej wydawano już takiego kina klasy B, kina klasy Z. Coraz częściej to były blockbustery jak Gladiator, no które teraz na tym rynku czy w zjawisku Mani VHS mają niewielką wartość.
Zastanawiam się jeszcze, bo tak... Kiedyś były wypożyczalnie płyt DVD, to zniknęło. Czy przed nimi były wypożyczalnie kaset VHS?
Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest fenomen lat 90., kiedy powstawały duże, duże wypożyczalnie. I znowu, na początku lat 90. Panowało w nich trochę bezprawie. Można było dostać kasetę tłumaczoną gdzieś w domowych warunkach, a nie z głosem pana Knapika. Później, w pierwszej połowie lat 90. stopniowo zaczęto wdrażać prawo autorskie, a więc ta nielegalna część, nielegalny asortyment wypożyczalni trafił na śmietnik.
A potem przekształciły się w wypożyczalnie DVD wraz z nową technologią?
Tak, często w ten sposób to wyglądało. Pierwsze duże zamknięcie się wypożyczalni trwało właśnie w momencie zmiany prawa autorskiego w Polsce. Wtedy dużo wypożyczalni się zamknęło. Natomiast kolejne z czasem albo równocześnie zaczęły, to już mówię o latach 2000, albo równocześnie zaczęły wypożyczać kasety i płyty DVD, albo zupełnie przebranżowiły się już na nowy nośnik na DVD.
Ja jeszcze na moment wrócę, bo pojawił się Tomasz Knapik i to jest taka postać, która nieodłącznie kojarzy mi się właśnie z takimi filmami klasy B, które były emitowane w telewizji. Ja pamiętam zawsze, nie wiem, czy Strażnika Teksasu mogę podpiąć pod kino klasy B.
Serialowe, jak
serialowe, tak. Właśnie zawsze mi się kojarzyło. Przychodziłem do babci, siadałem, był Tomasz Knapik i takie filmy właśnie MacGyver, Strażnik Teksasu, Człowiek Prezydenta, to wszystkie takie filmy akcji.
No tak, Tomasz Knapik jest na tyle kultowym zjawiskiem, że teraz w trakcie mody retro, mody na lata 80. Powstał skandynawski film Kung Fury, on się chyba nazywał. I powstała przecież w polskiej części internetu powstała specjalna zrzutka crowdfundingowa, żeby właśnie Tomasz Knapik czytał ten film.
Właśnie Knapik bardzo kojarzy się z pierwszym wydaniem Pulp Fiction kasetowym.
Mam je na kasecie, złoto.
Może zagramy teraz fragmencik dosłownie, taki, kiedy to pan Tomasz podkłada głos do Pulp Fiction właśnie.
Skąd masz motor? To nie motor, to Harley. A gdzie moja Honda? Wybacz, musiałem ją skasować. Zejdziesz wreszcie? No chodź. Jesteś ranny? Nie. Może tylko złamałem nos. No wskakuj, kochanie, proszę. Musimy jechać, no wsiadaj. No chodź. Przepraszam. Tak długo nie wracałeś. Miałam straszne myśli. Nie chciałem. Jak twoje śniadanko? Dostałaś naleśniki z jagodami? Nie. Były tylko z serem. Na pewno jesteś cały? Kochanie, przeżyłem właśnie najbardziej dzień mojego życia. Wskakuj, opowiem ci po drodze. No już. Czyj to motor? Mówiłem, to Harley. Czyj Harley? Zeda. Kto to jest Zed? Zed zszedł, kochanie.
Zed zszedł. No to też było nie tylko odpowiednio przeczytane, ale też dobrze przepisane z języka angielskiego, żeby ten cały humor słowny uchwycić od Tarantino. Właśnie, a w tym momencie... Gdzie można zdobyć takie kasety VHS z filmami klasy B? Czy to jest miejsce takie jak antykwariat? Czy znajdują się gdzieś poukrywane w bibliotekach? W Łodzi jeszcze nie mamy mediateki, czegoś w tym rodzaju.
Czasem w second handach są.
Zdecydowanie second handy. A najpierw warto popytać znajomych. Sam się na to napotykam, że te kasety one gdzieś nadal zalegają na strychach czy w piwnicach. I tak jest najprościej, natomiast z drugiej strony właśnie wszelkiego rodzaju aukcje internetowe i portale no, typu Allegro, OLX też działa.
Czasem pewnie są ogromne kwoty.
Tak, zdecydowanie. To jest w ogóle też ciekawy rynek, ponieważ można go podzielić na trzy kategorie. I z jednej strony są właśnie filmy stosunkowo nowe, takie jak Gladiator, które w tej manii mają zerową wartość. One idą za symboliczną kwotę.
Czyli to już jest rok tam 2000 czy 2001.
Tak, druga połowa lat 90. Później są filmy stosunkowo złe, jak na przykład Tir Morderca, też mój niedawny nabytek, ale jeszcze to nadal nie są filmy, które oblekły się w platynę. No na samym końcu i tu czasem za naprawdę astronomiczne ceny filmy takie jak Terminator, jak na przykład filmy Tromy, które są zupełnie złotym krukiem na rynku. Troma to studio zajmujące się właśnie produkcją filmów z pogranicza exploitation, kina klasy Z, Toxic Avenger jest na przykład od nich, więc tak mniej więcej wygląda ten rynek, ale powiem wam, że też mam kilka kaset w języku angielskim, które znalazłem w Lumpeksie.
Odejdźmy od ery kaset i porozmawiajmy jeszcze o współczesnych filmach klasy B, klasy Z. Tutaj wydaje się, że pieniędzy jest nieco więcej, nowa technologia, dlatego też możemy zainwestować w mocniejsze efekty specjalne i stworzyć na przykład gigantycznego rekina, który pożre cały statek zamiast pojedynczego rozbitka.
Ale tutaj można wspomnieć chociażby ostatnio polski film klasy B, horror slasher W lesie dziś nie zaśnie nikt, przy którym ja oglądałem go dwa razy i bawiłem się świetnie za każdym razem. Naprawdę. Mhm.
Jest jeszcze głębszy of polskiego horroru i to są filmy na przykład Piotrek 13. Są one tak z pogranicza właśnie slashera, a trochę strasznego filmu i... Trzecia część niestety nie poszła dobrze, natomiast przy dwóch pierwszych jako nastolatek bawiłem się wybornie. Tam są, wiecie, to jest takie poczucie humoru w stylu, że chyba ktoś kogoś zabija pazurem, a tam potem wychodzi pazura i mówi, ha, to byłem ja, nie? I ma w ręce pazur. No tego rodzaju poczucie humoru.
A jeżeli chodzi o te nowe filmy, to czy coś ostatnio wpadło ci w oko?
Ostatnio z kina klasy Z. Pamiętam taki film, on dosłownie przemknął, chyba był przez tydzień tylko grany w kinach, nazywał się DJ. I rzekomo miał być taką odpowiedzią o tym, jak w branży DJ-skiej źle się dzieje, ale był okropnym filmem. był...
Pod jakim względem? Każdym, czy coś szczególnego?
To znaczy, przede wszystkim scenariuszowo ten film leżał. I wiecie, z jednej strony on nie był o tyle sympatycznym, fajnym, miłym filmem klasy Z, bo tamte są bezpretensjonalne, nie? Wiecie, to jest czysta rozrywka, czysty eskapizm, one po prostu zaskakują czasem swoją dziwnością i nieporadnością. Natomiast znacznie gorzej dzieje się, kiedy reżyser jednak próbuje uderzyć w poważne tematy, tworząc tak naprawdę przedstawienie dla szkoły podstawowej. A z drugiej strony zapytałeś mnie o tego rodzaju filmy współcześnie. Kilka lat temu śledziłem scenę filmów tworzonych między innymi przez Syfy czy Sci-Fi, to się różnie czyta. I to były filmy na przykład Atlantic Rim. To były filmy, kiedy duże hollywoodzkie wytwórnie wypuszczały swoje wysokobudżetowe blockbustery, na przykład Pacific Rim. To wtedy małe studio robiło swoją odpowiedź Atlantic Rim. No. Kiedy na ekrany kin wchodził Hobbit, to powstawała era Hobbita, w której w ogóle Hobbitów grały karły. To było naprawdę...
Przynajmniej nie rzucano nimi do tarczy, tak jak w Wilku z Wall Street. Chyba też Chińczycy lubią skopiować jakieś rozwiązania z zachodnich filmów.
Kiedyś w latach 60., 70., 80. Turcja słynęła z tego rodzaju rozwiązań. Pojawił się turecki Superman na przykład, były tureckie Gwiezdne Wojny. W tureckich Gwiezdnych Wojnach w ogóle twórcy wzięli na tylną projekcję, jakby na tle wyświetlali sceny z oryginalnego filmu George'a Lucasa, więc to na pewno było interesujące zjawisko. A zresztą wszystkie filmy amerykańskie, które trafiały na zachód, czy większość gatunkowych filmów, znajdowało swój turecki przekład nie tylko w warstwie języka, ale też obrazu.
A poleciłbyś nam na zakończenie naszej rozmowy właśnie jakąś turecką produkcję na miły wieczór?
Jest film, który nazywa się Vashikan i jest to taki turecki Rambo, tylko że do tego macie jeszcze zombie.
Leżymy i kwiczymy, tak jak te pozabijane przez Rambo zombie. Dziękujemy ci bardzo za wizytę w naszym studiu. To była piękna przygoda i tyle filmów do obejrzenia, że potem będę musiał odsłuchać audycję jeszcze raz, żeby wszystko sobie wynotować. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Naszym i państwa gościem był Kornel Nocoń ze Studenckiego Koła Naukowego Filmoznawców przy Uniwersytecie Łódzkim.
Dziękuję za rozmowę. Dzięki.
Strefa popkultury w Radiu Łódź Ekstra. Zapraszają Marcin Barszcz i Michał Makowski.
Dzisiaj w strefie popkultury rozmawiamy o kinie klasy B. Naszym kolejnym gościem jest Krystian Kujda, odpowiedzialny za VHS Hell. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Kino klasy B zwykle kojarzy się z takimi filmami oglądanymi w kontekście guilty pleasure, tak? Czyli oglądamy, one tak naprawdę nie sprawiają nam w 100% frajdy, ale oglądamy je czasem, żeby się pośmiać, ale dla innych to pasja. I jak to w zasadzie wygląda?
No, w zasadzie bym chyba troszkę polemizował z tym stwierdzeniem, że to jakby te filmy klasy B nie dają 100% satysfakcji. Rzeczywiście czasami tak bywa, właściwie to chyba trzeba cofnąć się do jakby genezy powstania filmów klasy B, bo one na początku lat 50. rzeczywiście były postrzegane jako te gorsze, które zawsze leciały w wystawie double feature w kinach jako te drugie, jakby jako dodatek, jako coś gorszego dodawanego do dużej produkcji hollywoodzkiej. Natomiast dzisiaj kino klasy B jest bardzo pojemne i mieści sobie to pojęcie bardzo dużo jakby zjawisk i ciekawych rzeczy. Moim zdaniem kino klasy B w dzisiejszych czasach potrafi być naprawdę bardzo interesujące, bardzo zadziorne, bardzo ciekawe, bardzo nieprzewidywalne, które gdzieś tam od tego mainstreamu odstaje, ale jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Ja sam skupiam się głównie w swoim projekcie na latach 80. i wczesnych 90., ale już nawet tam można było znaleźć bardzo ciekawe zjawiska, które do dzisiaj inspirują różnych innych filmowców, reżyserów.
Właśnie. Jak ta zachodnia moda ówczesna wpłynęła na rozwój polskiej popkultury na przełomie lat 80. i 90.?
W Polsce jakby wideo boom był bardzo specyficznym zjawiskiem. Właściwie chyba bardzo trudno porównać to zjawisko do tego, co się działo w innych krajach. ponieważ jakby Polacy dostali wszystko naraz. Rok 90, upadek komuny i w ogóle czasy transformacji, to było takie bardzo gwałtowne otwarcie się na to, co się działo na Zachodzie. I ten wideoboom w Polsce był bardzo króciutki tak naprawdę. Trwał kilka lat, ale to było takie masowe nadrabianie zaległości. I chociaż już wtedy w Polsce istniały wypożyczalnie państwowe, jeszcze w latach 80., które powstały, no to właściwie ich repertuar Polaków nie interesował. Polacy chcieli oglądać Rambo, Komando, kolejne części Rockiego, a jak obejrzeli właściwie już te jakby nie było mainstreamowe filmy, to zaczęli sięgać po następne, często można powiedzieć po podróbki tych filmów, często po włoskie kino akcji. I taka sytuacja trwała mniej więcej do 1993-1994 roku, kiedy rynek wideo się ustabilizował i już jakby przypominał to, co się dzieje też za zachodnią naszą granicą. Kolejne filmy były wprowadzane już jakby o czasie, były premiery, tak jak właśnie w innych krajach i jakoś to właśnie tak to wyglądało.
Wtedy to był boom, wtedy to było modne. A skąd zainteresowanie tego typu produkcjami obecnie?
Mi się wydaje, że zainteresowanie tymi produkcjami wynika z tego, że te filmy naprawdę często potrafią być zaskakujące, nawet teraz. W tych filmach często twórcy mogli sobie pozwolić na coś, czego nie oglądamy obecnie w mainstreamowym kinie. Ja bardzo często lubię sobie obserwować widownię na naszych pokazach. Wydaje mi się, że jakby, że wbrew pozorom widownia VHS Hell jest bardzo wyrobiona filmowo. To znaczy oni bardzo dobrze wyłapują wszelkie błędy w montażu, potrafią cieszyć się, tak powiem, dziwacznymi dialogami, widzą, co w tym filmie zostało źle zrobione i bardzo fajnie to punktują. Mają więcej frajdy niż powiedzmy takim niedzielny widz, tak mi się wydaje przynajmniej.
Czyli kino klasy B daje widzowi to, czego nie może odnaleźć w takich superprodukcjach w blockbusterach, tak?
Tak. Nie pamiętam, kto to powiedział, nie przypomnę sobie teraz reżysera, ale kiedyś padło takie właśnie stwierdzenie, że nawet właśnie w kinie klasy B, tych filmach, które leżały w wypożyczeniach na najniższych półkach, często znaleźć może jedną albo nawet dwa ujęcia, które naprawdę są godne zapamiętania, które mogłyby się znaleźć u wybitnego jakiegoś twórcy. Świetnym przykładem tego jest Quentin Tarantino, który właściwie z takich ujęć potrafi utkać cały swój film.
Jeżeli mowa o gatunkach, to filmy klasy B zwykle kojarzą się z kinem akcji albo z horrorami, trochę z takimi gumowymi kosmitami i różnymi takimi potworami. I jaki gatunek można uznać za sztandarowy dla kina klasy B? Czy w ogóle można to postrzegać w takich kategoriach?
Myślę, że tak. Tak jak pan wspomniał, to faktycznie jakby na pierwszym miejscu chyba byłyby te horrory, później kino akcji, kino science fiction, ale w ramach naszego projektu też jakby staram się pokazywać też jakby inne rzeczy. Swojego czasu powstawały też kuriozalne na przykład filmy dokumentalne, albo zdarza się też, że niektóre filmy obyczajowe są to esencją kina klasy B. No, wystarczy wspomnieć film Wyrunk. Rzeczywiście takie perełki się zdarzają też, że twórcy zabierali się za jakieś, powiedzmy, thriller psychologiczny, a później wychodziło to, co wychodziło. Ale rzeczywiście większość twórców filmowych, którzy celowali w rynek wideo, to raczej trzymali się tych gatunków, o których wspominałem wcześniej.
Do naszej rozmowy wrócimy za moment.
Radio Łódź Ekstra. Z kulturą dla każdego.
Jest z nami w studiu w dalszym ciągu Krystian Kujda z VHS Hell. I zanim przejdę do samej tematyki taśm wideo, chciałem się zapytać o to, czy jest jakiś film, który zaczynał od bycia filmem klasy B, ale skończył jako dość duża marka. Pierwszy, jaki przychodzi mi do głowy, to chyba Obcy, bo ten pierwszy Obcy, on trochę ociera się o kino klasy B.
A to jest bardzo ciekawe pytanie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Obcego Ridleya Scotta, to z tego co pamiętam, to faktycznie nawet chyba samo studio nie pokładało wielkich nadziei w tym filmie. I wszyscy chyba aktorzy, którzy byli na planie, myśleli, że występują jakby w kinie klasy B, które jakby okazało się arcydziełem tak naprawdę i zainspirowało kolejne pokolenia filmowców. Czy coś takiego, to zjawisko chyba się często nie powtarza kinematografii. To jakby oczywiście możemy myśleć o różnych twórcach, którzy zaczynali jakby z małym budżetem i już kręcili kina autorskie, na przykład bracia Coen i Blood Simple z lat 80. film, który też był pewnym zaskoczeniem na pewno, ale to zjawisko w zasadzie chyba nieczęsto się zdarza. Wydaje mi się, że nawet jak ci twórcy często operowali moimi budżetami, to jednak wiedzieli, co robią. I niekoniecznie te filmy, już właśnie w dniu premiery już nie były postrzegane jako filmy klasy B na pewno.
No właśnie, czy film klasy B równa się film niskobudżetowy? Bo to też jest chyba warte rozróżnienia.
Nie, absolutnie nie. Oczywiście niskobudżetowość to jest jedna z tych cech praktycznie wszystkich filmów klasy B, chociaż zdarzają się wyjątki, ale przecież jakby można też mówić o kinie autorskim, które ma bardzo nieraz niskie budżety, a już jakby twórcom zupełnie jakby o co innego chodzi i zupełnie inaczej te filmy konstruują.
Czy jest jakiś film klasy B z ogromnym budżetem na poziomie takiego kinowego, hollywoodzkiego blockbustera?
No to tutaj też moglibyśmy wrócić do słynnego The Room, który miał budżet w tej chwili, nie przypomnę sobie, ale na pewno kilka milionów dolarów są na ówczesne czasy, patrzeć na rodzaj filmu, czyli taki dramat obyczajowy, to było bardzo dużo. Oczywiście to jakby to jest osobny przypadek, który jakby już jest opisany, wielokrotnie był. Natomiast często się zdarzało też tak, że studia jakby inwestowały grube miliony w różne filmy, ale które później okazywały się klapą nieoglądalną często, tak? I właściwie lądowały w tej kategorii filmów klasy B. Właściwie mnie te filmy jakoś tak troszeczkę mniej inspirują. Zawsze wolę jakby wynajdywać rzeczy, które powstały powiedzmy w mniejszych firmach, w mniejszych studiach i mają jednak troszeczkę ten rys takiego niemalże kina autorskiego, ale właśnie są takimi rasowymi filmami klasy B.
Klasa B kojarzy nam się z kiczem bardzo często i czy ta moda na kicz, która wraca teraz jak najbardziej, przeminie czy urośnie w siłę?
Mi się wydaje, że ona była jakby cały czas obecna, tylko troszeczkę inaczej to postrzegamy, również przez pryzmat internetu. Właściwie kiedy rozpoczęliśmy cykl VHS Hell, to już było ponad 10 lat temu i prezentowaliśmy filmy typu Deadly Prey albo Samurai Cop, to te filmy były stosunkowo mało znane przez odbiorców. Obecnie minął 10 lat i nawet, nie wiem, Samurai Cop leciał w telewizji Arte, dokręcono drugą część po latach i ten film po prostu zyskał sławę przez internet i tak było w wielu przypadkach, że ludzie wracają do tych filmów i dzielą się swoimi wrażeniami w internecie, co niektóre właśnie filmy również zyskały kolejne części, więc one są odkrywane na nowo, ale wydaje mi się, że to zainteresowanie rzeczywiście może troszkę wzrosło i chyba tak pozostanie. Ludzie, publiczność chce oglądać takie filmy.
Mówimy o VHS-ach, tak? Mówimy o tej formie oglądania filmu z magnetowidu. Czy kaseta ma szansę na powrót na fali retromanii na równi z na przykład kasetą magnetofonową?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę inny przypadek. Jednak kaseta magnetofonowa oferuje pewną jakość, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast sam bym nie chciał oglądać nowych filmów na kasecie. Wolałbym raczej obejrzeć w lepszej jakości. I to jest raczej zamknięty rozdział, jeśli chodzi o technologię. Aczkolwiek czasem przyjemnie do tego wrócić. Sami też mamy w planach wydanie kilku filmów na tym nośniku. To raczej będzie taka oferta skierowana do kolekcjonerów kaset i entuzjastów właśnie analogowego obrazu. Ale na większą skalę to raczej nie ma szans, żeby kasety powróciły.
Czyli najważniejszy jest tutaj też klimat tego wszystkiego. Nie tylko przeniesienie samego obrazu i nie sam fakt oglądania tego na magnetowidzie, tylko też klimat, który te produkcje zawierają.
Tak, ja sam nie jestem do końca tego w stanie wytłumaczyć, ale jeżeli sięgam po kino współczesne, no to no wybieram zawsze wersję z napisami albo z oryginalną ścieżką dialogową. Natomiast no, nie przypadam za wersjami lektorskimi. Natomiast jak oglądam, jak sięgam po film z 80-tych, 90-tych na kasecie wideo, to lektorzy przestają mi zupełnie przeszkadzać. Wydaje mi się, że jakby VHS miał swój czas i rzeczywiście jest to zamknięty rozdział i być może lepiej tak to pozostawić w ten sposób.
Przejdźmy teraz do samej inicjatywy VHS Hell. Tak jak już zostało wspomniane, są to cykliczne pokazy filmów klasy B. Czy planujecie organizować coś w najbliższym czasie, na przykład za pośrednictwem jakiegoś streamu, czy to jest wykluczone i to nie jest to samo?
To nie do końca będzie to samo, zwłaszcza, że w ostatnich latach skupialiśmy się na pokazach VHS Hell Live, które polegało na tym, że zaproszeni lektorzy improwizowali ścieżki dialogowe na żywo do filmów. No i generalnie wydaje mi się, że VHS Hell jest takim dosyć kolektywnym przeżyciem dla publiczności i on nie do końca by to dobrze zagrało w internecie, ale spróbujemy, podejmiemy taką próbę niedługo. Faktycznie pojawią się filmy online z lektorem, które będą wyselekcjonowane przez nas, ale nie ukrywam, że bardzo czekamy już, żeby wrócić do pokazów z publicznością i tego się nie możemy doczekać. W bliższym czasie jeszcze nic nie planujemy, zwłaszcza, że te obostrzenia sanitarne po 2 tygodniach otwarcia kin mogą się zmienić znowu. Ale mam nadzieję, że w drugiej połowie roku już będziemy mogli organizować nasze pokazy.
Chciałbym zapytać się o taki najbardziej neutralny film klasy B, który mogłaby zobaczyć osoba, która w ten świat chce dopiero wejść.
To jest dosyć trudne pytanie, bo jak sięgam pamięcią do tytułów, które prezentowaliśmy w naszych pokazach, rzeczywiście było tam troszeczkę filmów, które kolokwialnie mówiąc jechały po bandzie i nie każdy był w stanie wytrzymać jakby nagromadzenie jakby tej B-klasowości. Natomiast myślę, że warto, żeby taka osoba zaczęła od wspomnianego wcześniej Samuraj Kopa. To jest film, który został nakręcony na początku 90. w Stanach Zjednoczonych przez irańskiego reżysera Amira Sherwana. I jest to dzieło sensacyjne, które troszeczkę przypomina to jakby taką tańszą wersję Zabójczej broni z Melem Gibsonem, ale jest przewspaniale kuriozalne. To właśnie wynika raz jakby z odmienności kultur Iranu i Stanów Zjednoczonych, bo reżyser jakby myślał, że w ten sposób, jak on to zaprezentował w filmie, to ludzie są rozmawiają, jakby, że takie są różne dziwne relacje. Natomiast jakby sam nie do końca sam rozumiał, w jakiej sytuacji się znalazł kręcąc ten film i to wspaniale w tym dziele widać. Więc zdecydowanie poleciłbym Samuraj Kopa.
W takim razie mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze zechcą obejrzeć ten film i wejść w ten świat. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym i Państwa gościem był Krystian Kujda z VHS Hell.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Każdego dnia Radio Łódź Ekstra dla Ciebie.
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Są filmy tak złe, że aż wspaniałe, a jednym z nich jest The Room, niezależny dramat w reżyserii Tomiego Wiso. Po długim procesie sądowym okazało się, że jest on Polakiem, do czego się długo nie przyznawał. I na ten temat porozmawiamy z Kają Klimek, krytyczką filmową. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry, witam. Czy powinnam raczej powiedzieć o hi, Mark?
O, hi, Kaja.
No tak, jak już rozmawiać o The Room, to trzeba tutaj
właściwego języka. Właściwego języka do tego używać. Co jest tak dla ciebie najbardziej niesamowitego w tym filmie? No bo tak, jego fabuła jest, przyjmijmy, skupiona na trójkącie miłosnym, chociaż O fabule tutaj ciężko mówić. Wydaje się być to takich splot luźnych dni miejscami z życia bankiera John'ego, jego narzeczonej i najlepszego przyjaciela.
Marka.
Oh, hi Mark.
Właśnie. Co ciebie w tym filmie urzekło?
To jest, i tutaj już się zaczyna cała rozmowa o tym filmie w kontekście kina jako takiego, czyli tego, jak właściwie oglądamy rzeczy. Bo to, co jest dla mnie najbardziej przykuwające w The Room, to wspólnota, która wokół tego filmu zdążyła przez lata narosnąć i też to, że to jest taki film, który chce się ludziom pokazywać. I dla mnie właśnie wejście w sam świat tego filmu to było coś takiego. To byli znajomi, którzy mówili, słuchaj, musisz to zobaczyć. Po prostu ty takiego czegoś jeszcze nigdy w życiu nie widziałaś. I usadzili mnie przed komputerem, czy to nie pamiętam, na czym myśmy to oglądali, ten film, czy rzutnikiem. I ja patrzyłam na ten film, a oni patrzyli na mnie. I na to, jak ja reaguję na to, co ja widzę na ekranie. Więc dla mnie mocą tego filmu jest właśnie to. To są ludzie, którzy go oglądają, a my możemy patrzeć na nich, bo ktoś tego jeszcze nie widział, a my już wiemy, co się zaraz wydarzy i oglądanie osoby, która to ogląda, jest najprzyjemniejszą częścią. No i mówię o tym właśnie ze względu na to, żeby podkreślić ten walor wspólnoty pewnej kultowej takiej grupy ludzi, którzy ten film bardzo ukochali i przytulili do swojego serca i mają wielką potrzeby, żeby się nim z innymi dzielić i współprzeżywać to doświadczenie, jakim The Room jest, no bo tak jak mówiliście, to nie jest film dobry, to jest film bardzo zły. Jeśli świat w liczbach nas interesuje, to aż sobie tutaj otworzyłam. 3,7 na IMDb, 2,8 na Filmwebie, 23% na Rotten Tomatoes, no to są bardzo niskie stawki, ale nie zmienia faktu, że following jest gigantyczny, mnóstwo ludzi to obejrzało i te głosy raczej są, to jest taki głos na Filmwebie, nieporozumienie z serduszkiem, czyli bardzo kocham, ale nie rozumiem, dlaczego to w taki sposób funkcjonuje, nie? Czyli jedna gwiazdka i wielkie serce. To jest rzecz, która najbardziej mnie w tym filmie przykuwa. Myślę, że nad tymi meandrami oceny się jeszcze pochylimy za chwilę, no ale właśnie to, że ktoś mi ten film pokazał, ja ten film pokazałam dużej grupie ludzi w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach i to nas połączyło, więc The Room ma tą niesamowitą moc, że łączy ludzi i też jest takim właściwie taką kartą, że my się możemy witać tym oh, hi Mark.
Oh, hi Mark.
I wiemy, że jesteśmy wycięci z tego samego szynela.
Niejako. Subkultura The Room, można powiedzieć.
Tak, właśnie powiedziałaś o tej wspólnotowości. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o specjalnych pokazach The Room, podczas których ludzie przychodzą w smokingach, w sukniach wieczorowych, z plastikowymi łyżkami, którymi rzucają w ekran w momencie, gdy pojawia się ramka ze zdjęciem łyżki, ponieważ podczas ustawiania scenografii twórcy zapomnieli wyjąć zdjęcia łyżek, które były włożone w ramce, tak jak się kupuje ramkę i jest zdjęcie, nie wiem, baloników czy czegoś takiego i rzucają tymi łyżkami. Wszyscy mówią oh hi, imię postaci. Także ta subkultura jest, to jest niesamowite w tym filmie.
Tak, te najważniejsze elementy, że tak powiem, kultu wymieniłeś tutaj, ale też warto podkreślić, że to też nie jest tak, że The Room pod tym względem jest filmem absolutnie jedynym w swoim rodzaju i wyjątkowym. On się po prostu wpisał w coś, co od dziesięcioleci już właściwie określa się jako Midnight Movies, czyli seanse o północy. W jednym kinie w Nowym Jorku w repertuarze pojawiały się takie filmy jak Kret Alejandro Chodorowskiego, Rocky Horror Picture Show, Różowe Flamingi właśnie. Te filmy takim followingiem, czy taką kulturą były opatulone, że tak powiem. Ludzie się spotykali, śpiewali razem, przeżywali te rzeczy i bardzo mocno śpiewali, mam na myśli Rocky Horror Picture Show i też się przebierali. No i gdzieś The Room przez ten swój potencjał takiego musisz to zobaczyć, nie uwierzysz, bo takiego czegoś nigdy nie widziałaś, też się wpisał niejako w ten sposób oglądania. Taki bardziej bym powiedziała bollywoodzki niż europejski, gdy mowa o korzystaniu z kina, czyli że coś się w tym kinie dzieje, że my się nie zachowujemy grzecznie jak w teatrze, tylko głośno dajemy upust swoim emocjom i jesteśmy częścią tego eventu, że to jest trochę więcej niż sam seans. Także gdzieś tutaj The Room właśnie w te kolejny trafił dzięki tym swoim przedziwnym walorom, które są z jednej strony takie do ujęcia, że okej, to jest po prostu źle zmontowany, źle zagrany, źle wyreżyserowany film o kiepskim scenariuszu, ale też ma ten naddatek, który sprawia, że chce się jednak z nim spędzać czas. Także te rzeczy gdzieś tutaj warto by było też wspomnieć.
Właśnie mimo tych wszystkich mankamentów, ten film jest niesamowicie wciągający. Ja niedawno oglądałem, żeby być na świeżo, i mój współlokator wszedł do mnie do pokoju i stał przy laptopie. Mówię mu, no usiądź, bo już nie obejrzeliśmy się, a było 40 minut filmu minęło, a on po prostu stał i oglądał, bo się wciągnął. Znaczy, powiem tak, 10 minut tego filmu wydawało mi się 2 godzinami, więc z jednej strony strasznie się dłużył.
Czyli jakieś takie
załamanie czasoprzestrzeni.
Doświadczenie astralne wręcz przeżyłeś. To jeszcze porozmawiajmy o tym, co czyni The Room tak fatalnym i tak wspaniałym zarazem. Mamy tam dość wyrazistych bohaterów. No właśnie, kim są? Co byś mogła o nich powiedzieć?
To się gdzieś kończy język. Gdzieś to, co mówiliście o tym załamaniu czasoprzestrzeni, kiedy się próbuje ująć w słowa właściwie doświadczenie, jakim The Room jest, to bardzo trudno dopasować do niego te słowa, którymi określamy filmy, żeby oddać mu jakby cześć i honor i też sprawiedliwość właściwie a propos tego, co my tutaj oglądamy. No ale tak jak mówiliście wcześniej, jest ta grupa bohaterów, którzy się przyjaźnią ze sobą. Jest główny bohater, czyli Johnny, który jest zaręczony z Lizą i bardzo wierzy w tę miłość i jest bardzo emocjonalną osobą, on jakby uczuciową, on bardzo łatwo się wzrusza. You know what they say, love is blind. Ale też...
You're tearing me apart, Lisa.
You are tearing me apart, Lisa!
Tak, ale też wpada właśnie w taką emfazę, też szybko wpada w złość, bo widzimy różne napady szału u niego.
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not.
I też darcie szat w takim dosłownym sensie. No i jest jego wspierający przyjaciel Mark.
Oh, hi Mark.
Grany przez Grega Sestero, który swoją drogą też był aktorem. Jakby gdzieś się pojawiał w różnych produkcjach.
Tak,
i on
się pojawił na przykład w Patchu Adamsie.
Tak.
Zanim zagrał.
No właśnie, bo to nie jest taki aktor cały zrobiony z drewna. To jest aktor, który po prostu nie jakoś gdzieś tam gra ogony, ale jednak ma umiejętności jakieś. I widać, że czasami w tych scenach on za bardzo już tam pęka, że nie za bardzo wie, jak co zrobić, żeby tutaj to jednak jakoś uratować i żeby to był jednak film w kształcie filmu, a niekoniecznie właśnie taka walkada różnych dziwnych wydarzeń. No i do tego jest Juliette Daniel, która gra Lisę i jest właśnie obiektem westchnień i uwodzicielką i wampem, i słodką. Tak, wszystkimi kobietami naraz de facto, taką fantazją bardzo mocno samego reżysera. No i oczywiście jeden z naszych ukochanych, najdziwniejszych, najbardziej creepy bohaterów ever, czyli Danny.
You look beautiful today. Can I kiss you?
You are such a little brat.
Młody chłopak podopieczny Johniego i tak dalej. No więc jakby jeszcze tak, jeszcze...
Trzeba wspomnieć o matce.
Jeszcze, tak.
Która jest przecudownie napisana, jest postacią, która jest takim odzwierciedleniem materializmu i kapitalizmu, bo przecież nieważne, że ona go nie kocha, ale jest zabezpieczeniem finansowym, tak?
Tak, tak. I gra na takiej wspaniałej jednej nucie, jakby główne jej umiejętności aktorskie czerpała ze scen kłótni i stresu, powiedzmy, Stephanie Forrester i Sally Spectry w serialu Moda na sukces. To jest jakby tam jest głównie chyba inspiracja, taki rodzaj matki właśnie z takim dużym gestem.
That jerk Harold, he wants me to give him a share of my house. That house belongs to me. He has no right. I am not giving him a penny.
No i jeszcze tam się pojawiają inne postaci wspierające drugo- i trzecioplanowe. No i całe clue to jest jednak ta relacja, to, że Johnny chce się tutaj żenić z ową Lisą, ale nie zna prawdy. I kiedy ta prawda wychodzi na jaw, no to dzieją się rzeczy tragiczne. No i tak, i intencje samego twórcy i pomysł na ten film i w ogóle pomysł na to, jak robi się filmy, są jakby osobną historią i to myślę, że też o tym będziemy mówić. Pewnie wspomnimy o filmie Disaster Artist przynajmniej w 10 zdaniach.
Jak najbardziej.
Ale sam fakt, jak oglądamy ten film i mamy jakąś wiedzę na temat tego, jak właściwie działa kino, jak opowiada się historię, to widzimy, że tutaj te rzeczy się jakby rozbiły trochę, że było wyobrażenie na tym, jak wygląda struktura scenariusza, jakie są najważniejsze punkty zwrotne, jak relacje między bohaterami można zbudować, ale przejście od tej idei i konceptu do realizacji niestety napotkało po drodze na jakieś, nie wiem, właśnie jakieś dziwne sprzężenie planet, które sprawiło, że to wszystko się rozbiło absolutnie i efekt, który widzimy na ekranie, jest trochę karykaturalny, ale jednocześnie taki niesamowicie szczery. I to jest też moc tego filmu, że kiedy my go oglądamy, to nie jest, wiecie, doskonale też kojarzycie różnego rodzaju filmy klasy B, C, D aż do Z, które są wykoncypowane i wymierzone na pewien efekt. Mrugamy do was okiem i robimy taki film, który udaje, że, o którym my wiemy, że jest zły, ale robimy to specjalnie. Więc jakby w The Room tego w ogóle nie ma. To jest absolutnie uczciwa, szczera, bardzo naiwna opowieść, która wierzy w to, że jakby historia się tutaj opowiada, nie?
Wydaje się, że ten film tak co najmniej w 1/3 składa się z powitań i pożegnań.
Ten film jest o wychodzeniu i wchodzeniu do pomieszczeń. Tam ktoś wchodzi, mówi zdanie i wychodzi.
Tak, nawet wita się z pieskiem. Nie zapominajmy o wspaniałej scenie w kwiaciarni. Tak. Oh, hi, dogi.
Hi. Can I help you?
Yeah, can I have a dozen red roses, please?
Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go.
That's me. How much is it?
It'll be $18.
Here you go. Keep the change. Hi, doggy.
You're my favorite customer.
Thanks a lot. Bye.
Bye-bye.
Więc te wszystkie elementy takiego scenariopisarstwa z poziomu 101 tak zwanego, czyli wstęp do wstępu do wstępu, tutaj są obecne, ale to nie jest tak, że twórca ma złe intencje. On po prostu wierzy w to, że to działa, że to jest udane. I to nie wynika z jego takiej, nie wiem, z jego zepsutej duszy i lenistwa, tylko z tego, że naprawdę się stara, tylko absolutnie gdzieś rozmija się z tym, jak to się robi w pewnym sensie. I gdzieś myślę, że to, co pytaliście na początku, w czym jest ta moc, no to poza tą wspólnotą, do której wszyscy należymy, to jeszcze właśnie sama taka magia tej takiej niewinności twórcy, mam na myśli Tomiego Wisona, który oczywiście gdzieś tam się później odżegnywał, że on to wszystko zrobił specjalnie, no ale niech się znajdzie jedna osoba, która w to wierzy, no nikt w to nie wierzy, żeby to mogło być coś takiego, żeby było to zaplanowane i bardzo takie, no to jest zupełnie inna rozmowa w tym momencie, nie? Więc to jest też coś, co chyba nas tak przyciąga na takim czysto ludzkim poziomie, że komuś tak pięknie coś nie wyszło, ale jednocześnie nie możemy tego do końca zaorać, bo jest w tym taka uczciwość i naiwność.
Ale tak bardzo chciał zrobić.
Tak.
I to jest troszkę jak obserwowanie małych dzieci, które próbują organizować sobie świat według swojego pomysłu. Tutaj powiedzmy, że te dzieci są już dorosłe, ale tak, wciąż mają w sobie ten aspekt.
Tak, ale Tomi ma duży i bardzo dobry kontakt z wewnętrznym dzieckiem, nie? Jakby to jest też coś, co myślę, daje mu taki duży margines dla nas, zrozumienia z naszej strony jako widzów i w ogóle osób, które gdzieś tam z kinem mają coś wspólnego. Także myślę, że gdzieś te rzeczy się tutaj ze sobą nakładają.
Do rozmowy o The Room wrócimy za chwilę.
Strefa popkultury w Radiu Łódź Ekstra. Zapraszają Marcin Barszcz i Michał Makowski.
Rozmawiamy z Kają Klimek, filmoznawczynią, na temat filmu The Room, czyli legendarnej produkcji kina tak złego, że aż dobrego.
Chcemy teraz podpytać trochę o produkcję tego filmu, bo wiemy, że kosztowała ona wiele, ale to skąd Tomi Wiso, który sam finansował film, wziął pieniądze, jest sporą niewiadomą. Wiesz coś więcej na ten temat?
Tak, no to są oczywiście miejskie legendy, które krążą wokół tej sfery, no bo kiedy twórca kupuje kamery po to, żeby zrealizować film i to kupuje dwie i umieszcza jedną na drugiej, bo nie wie, że właściwie można materiał źródłowy renderować na różne formaty, no to to musi kosztować. I ja znam taką, że to właściwie ze sprzedaży kurtek skórzanych, jakiejś gigantycznej dili handlowych, które Tommy Wiseau gdzieś w tle przeprowadzał, że stąd się te pieniądze wzięły. Czy wy znacie jakieś inne opowieści? Bo myślę, że tych opowieści też jest całkiem sporo i to też jest materiał na kolejny film.
No ja właśnie słyszałem, że gdzieś zrobił dobre pieniądze na giełdzie, ale to też nie jest potwierdzone.
Ja słyszałem właśnie o kurtkach, o giełdzie, o jakichś przekrętach finansowych, o których oczywiście nie chciał mówić. On też dość wymijająco te pytania o finansowanie The Room traktuje.
No bo to jednak sztuka jest dla niego najważniejsza, a pieniądze są tylko drogą do tego celu, jakim było stworzenie tak wspaniałego dzieła.
Właśnie o pieniądze rozbija się jeszcze kwestia związana z billboardem, który promował The Room przez 5 lat, gdzie Tommy Wiseau wydał $300,000 na utrzymanie tego billboardu. On w pewnym momencie stał się atrakcją turystyczną, dla której ludzie przyjeżdżali, i żeby zobaczyć ten jeden właśnie billboard.
No tak, to są niesamowite historie, takie, które przekraczają już sam w ogóle film. Czyli zarówno jego promocja, mam na myśli film jako efekt pracy, no bo też jego realizacja, to jak wielokrotnie przedłużane były zdjęcia, jak w końcu tam poproszono dodatkowe osoby, żeby jakoś spróbowały skleić ten film w całość, bo to się rozpadało na planie. No te wszystkie rzeczy, takie behind the scenes samej realizacji, to jest jednak materiał, który James Franco opowiedział w swoim filmie Disaster Artist. I to jest bardzo też interesujące, żeby te filmy zestawiać ze sobą. Jedni twierdzą, że The Room jest o wiele lepszym filmem niż Disaster Artist. Dla mnie one bardzo fajnie ze sobą wchodzą w dialog, bo też jak widać u Franco i u twórców pozostałych, którzy są w ten projekt zaangażowani, że oni bardzo kochają ten film i robią to tak raczej, żeby złożyć hołd, niż żeby tylko i wyłącznie obśmiać, bo to się obśmiewa samo przez to, jak paradoksalne, jak dziwaczne są to sytuacje. Mhm. Jak taką właśnie osobą trochę niecodziennego formatu jest sam reżyser, scenarzysta, montażysta, twórca głównej roli, czyli i producent, czyli Tommy Wiseau, więc gdzieś to tutaj będzie widać. Ja serdecznie polecam, żeby sobie zobaczyć, bo jest dostępny w streamingu Disaster Artist, także ktoś, kto już The Room widział, a nie widział tego filmu, to może sobie tutaj dodatkową atrakcję, że tak powiem, stworzyć.
Czyli nie sztuką jest wyśmiać ludzi, którzy zrobią kiepski film, kiepski w uznaniu takiego szerokiego gremium, ale dla niektórych wyjątkowy. Sztuką jest spojrzeć na nich z taką czułością i trochę tak otworzyć swoje serce na te ich dzieła.
Tak, no bo to właściwie, tak jak mówiłam wcześniej o filmach spod znaku Midnight Movies, czy w ogóle o tym takim, o wspólnotach, które się tworzą wokół filmów, które nawet są czasami bardzo nieudane, no to ta kwestia czułości i takiego pozytywnego ładunku emocji jest tutaj kluczowa. I to obśmiewanie, no to jest taki śmiech niecyniczny, niekoniecznie ironiczny, tylko taki radosny. I gdzieś jeszcze tutaj bym dorzuciła taki wątek, bo mówimy o Midnight Movies, mówimy o The Room, o tych spotkaniach czy tym wspólnotowym oglądaniu. Jest jeszcze jedna taka rzecz, która by tutaj fajnie też mogła temu towarzyszyć. Nie wiem, czy znacie takie zjawisko jak Mystery Science Theater 3000. Nie wiem, czy kiedyś się z tym spotkaliście.
Nie słyszałem.
Nie? No to teraz wjeżdżam ja.
Cała na biało.
Tak, to był taki na różnobarwno, ale okej, może być na biało. To był taki program telewizyjny w latach 90., gdzie roboty i jeden człowiek na stacji kosmicznej gdzieś zostali uwięzieni, taka była formuła, i oglądali wspólnie bardzo złe filmy i komentowali je jednocześnie. Więc my jakby oglądamy ten film z tym komentarzem tych robotów i tego ludzkiego bohatera i oni właściwie obśmiewają te rzeczy, które się dzieją na ekranie, udają jakby postaci, dodatkowe dialogi. No, teraz nam się to może wydawać taką rzeczą, która jest dosyć... To się zdarza na różnych festiwalach filmowych, na przykład czegoś takiego doświadczałam na festiwalu Octopus, który też lubi kino klasy B i różnego rodzaju kino gatunkowe, gdzie właśnie pojawili się ludzie z takich klubów komediowych, którzy to komentują na żywo właściwie, dodają swoje dialogi, no ale to był taki pierwszy program, który się tym zajmował i tam też duża była taka czułość i miłość wobec takich filmów jak Manos, The Hand of Fate, to jest taki jeden z najgorszych filmów w historii, że ma chyba jeden na IMDb, no to, żeby utrzymać taki status, to trzeba naprawdę się postarać.
A swego czasu projekt VHS Hell przygotował specjalny pokaz The Room, czytany przez Krystynę Czubównę.
Tak.
Film przyrodniczy,
tak, to są te rzeczy właśnie, które gdzieś z tego ducha Midnight Movies czy Mystery Science Theater się wzięły i też gdzieś internet do tego wchodzi, bo przyuważcie, że The Room to jest rok 2003, czyli to jest jeszcze przed mediami społecznościowymi, więc to też tak, jak ludzie się w ogóle o tym filmie dowiadywali, kiedy internet i media społecznościowe, czy Facebook, czy różnego rodzaju fora jeszcze nie były aż tak bardzo spopularyzowane, jak są teraz. Więc to było też trochę taką szeptanką na zasadzie, ej, jakby musisz przyjść tutaj, spotkajmy się na tym seansie. Gdzieś ten rodzaj kultu, który wokół tego filmu narósł, to było coś naprawdę takiego zaangażowanego, bo to nie było wiralowe w żaden sposób, nie? To jest dopiero późniejsza sprawa. No, nie było YouTube'a. Nawet te fragmenty nie mogły hulać, tak jak to dzisiaj wygląda. Także to jest też dowód na to, że jest magiczna moc po prostu w tym filmie, który był w stanie stać się tak popularny i tak, no właśnie, ukochany bez pomocy internetu. Też jest sprawa.
A czy wydaje ci się, że chociaż wykonanie tego filmu, fabuła, montaż, muzyka, gra aktorska są dość nieporadne, to czy jego twórcy nie próbują nam powiedzieć o czymś takim większym, poważniejszym? W końcu mamy tam taki wątek jak zdrada, problemy psychiczne, czy też walka z rakiem. Jak odbierasz tę warstwę, taką powiedzmy najgłębszą, najcięższą z możliwych?
Wow, to naprawdę bardzo interesujące pytanie jest. No, wydaje mi się, że Tommy Wiseau jest takim twórcą, jakim każdy twórca chce być. Czyli chce opowiadać o najważniejszych tematach, o ludzkiej duszy, o konflikcie, o emocjach, o prawdzie. I to są wszystko rzeczy, które tutaj mówię, pisane dużą literą. Więc on się pod tym względem nie różni od reżyserów czy kina hollywoodzkiego, czy kina niezależnego, czy polskiego, czy czeskiego, czy no nie wiem, z Hongkongu. To są zawsze te same intencje. Chcę opowiedzieć historię, w której każdy będzie mógł się przejrzeć. Także na tym najgłębszym poziomie to jest bardzo ludzkie.
Ale to zwierciadło wydaje się być tak zdeformowane i pokrzywione, no tak, że po prostu się to nie udaje.
No tak, ale to jest, wiesz, to nie jest tylko domena filmu The Room i Tommy'ego Wiseau, jego nieumiejętności, czy braku warsztatu, czy też tego braku potrzeby posiadania warsztatu, nie? No bo to też jest tak, że on jakby w pewnym sensie niekoniecznie chciał się dowiedzieć, jak to robić, on to po prostu postanowił zrobić, więc to gdzieś tutaj też jest ten element, bo kiedy, przyznam szczerze, jak sobie eksploruję, nie wiem, średniej jakości seriale na Netflixie, a jest ich bardzo dużo, tej takiej szarej strefy średniawki.
Takiej masówki produkowanej przez nich? Czy
tak, to... tak. Mam na myśli te seriale, które tam się pojawiają powiedzmy ze 3 tygodniowo, nie? To mam wrażenie, że one na takim poziomie powiedzmy ideologiczno-emocjonalno-filozoficzno-psychologicznym, one się nie różnią niczym od tego, co Tommy Wiseau osiągnął, ale nie mają w sobie tego czynnika, który ma The Room, że my to zapamiętaliśmy na powsze czasy, bo tam było coś jeszcze, coś więcej i właściwie ten taki wymiar, który sprawił, że to będzie kultowe. Bo większość rzeczy, które dzisiaj są dostępne, nie jest ani tak genialna, ani tak beznadziejna, tylko jest gdzieś w samym środku tego świata I to sprawia, że w ogóle jest niezapamiętywalna. Ja mam wrażenie, że nie ma nic gorszego niż film, który albo serial, który jest właśnie nijaki, nudny i niezapamiętywalny. To ja wolę coś, co jest koszmarne, albo coś, co jest genialne, tylko że tych rzeczy jest bardzo mało i sam fakt, że powstają w ogóle raz na 100 lat takie filmy jak The Room, to jest magia, absolutna magia i to nie jest magia kina, tylko magia świata, że takie rzeczy się w ogóle jeszcze mogą wydarzać, bo no, nie wiem, czy w ogóle w ostatnich latach powstało coś, co mogłoby dorównać pod tym względem temu filmowi. Tam się co jakiś czas mówi, że a może 365 dni, a może filmy Patryka Wegi, to jest właśnie coś tego typu.
Patryk Wega to też jest ciekawy wątek, to jego kino gatunkowe, jego pomysł na akcję. To teraz mała muzyczna pauza, a za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy i może nieco więcej powiemy o Disaster Artist.
Radio Łódź Ekstra. Z kulturą dla każdego.
O, hi słuchacze, rozmawiamy o filmie The Room i hołdzie dla tego filmu, jakim był Disaster Artist. Jest z nami krytyczka filmowa Kaja Klimek.
Jestem
ciągle z nami. I teraz tak, Disaster Artist powinniśmy traktować jako film fabularny opowiadający o tym, jak doszło do w ogóle powstania The Room i o tym, jak Tommy Wiseau spotkał się z Gregiem Sestero. I ta niesamowita interakcja między nimi doprowadziła do stworzenia tak genialnego dzieła. Jak traktujesz sama Disaster Artist?
Bardzo lubię i bardzo szanuję ten film i zestawiam go sobie właśnie z The Room bardzo mocno, bo pamiętam nawet taki jeden wieczór sylwestrowy, kiedy ostatnim filmem roku był The Room, a pierwszym filmem roku kolejnego był Disaster Artist. Dokładnie o północy była przerwa między jednym a drugim, więc to się bardzo ze sobą fajnie uzupełnia i w ogóle na kilku poziomach można o tym filmie mówić, bo z jednej strony to jest naprawdę dobrze, porządnie, sprawnie, rzetelnie zrealizowany i wyprodukowany film Jamesa Franco. Zresztą tutaj wytwórnia A24 jest związana z tym filmem, a to jest taka pieczątka jakości, która zawsze gdzieś się przebija. Nawet średnie filmy stamtąd są lepsze niż niektóre, które aspirują do tego, żeby być dobre. Więc tutaj to jest jeden aspekt. I co warto też powiedzieć o tym filmie, on jako pierwszy film amerykański wygrał nagrodę na dużym europejskim festiwalu filmowym w San Sebastian w 2017 roku i to było dosyć spore zaskoczenie, bo jednak no jest to festiwal kina bardzo artystycznego, po czym dostajemy tutaj film, który jest jednak opowieścią o filmie bardzo złym i bardzo nieudanym i to on staje się laureatem, więc to jest takie meta, to jest tak bardzo meta, że filmoznawcy po prostu mi się biją brawo, kiedy takie sytuacje mają miejsce, więc to jest jedna sprawa. Z drugiej strony jest to naprawdę piękny film o przyjaźni, bo jednak oczywiście to, jak Franco gra Tommy'ego Wiseau i jak wygląda tutaj też wcielający się w Grega Sestero, gdzie jakieś to, dziury w głowie, jak się nazywa?
To był jego brat chyba, albo kuzyn,
brat,
Dave
właśnie,
Franco.
Dave Franco. Tak, ja patrzę na niego i sobie myślę, chłopie, jak ty się nazywałeś, bo mam zdjęcie przed oczami, ale podpisu już nie.
Ja więc właśnie oglądałem...
Nie, to jest brat, nie kuzyn, brat.
Oglądałem przed naszą rozmową porównanie scen właśnie odgrywanych przez Jamesa Franco i przez Tommy'ego Wiseau i no, James Franco próbował. Widziałem komentarze, że James Franco nie jest na tyle złym aktorem, żeby móc zagrać tak dobrze jak Tommy Wiseau. Nawet mimikę próbował udawać, ale no, jest
no
niepodrabialny.
Tak, tak. No to jest zawsze wyzwanie dla aktora, żeby czy imitować postać, realną osobę, czy raczej kreacyjnie podejść do tego, jak można by zagrać taką osobę. No to są dwa style gry aktorskiej.
Bo wydaje się, że Tommy Wiseau w filmie był sobą.
Tak.
Tak jak...
Tak, tak. On tam nikogo nie gra. On
po prostu
był. Jest. No, więc to jest zawsze to pytanie, czy aktor powinien właśnie imitować osobę rzeczywistą i wejść w taki method acting, absolutnie zagłębić się w to, jak to jest być tą osobą, czy wykreować coś trochę jak Nicolas Cage. Myślę, że to by było bardziej interesujące, jakaś wizja, wersja tego Tomiego Wiseau. Ja bym też widziała oczywiście Nicolasa Cage'a w tej roli, no ale to ja. Wszystkich bym chętnie obsadziła Nicolasem Cage'em w każdym filmie. To jest jakby inna historia, ale pomijając ten wątek, no to z jednej strony to jest piękny film o przyjaźni, która ma różne swoje meandry i też może polegać na tym, że robimy razem rzeczy, nawet jeśli to jest jeden z najgorszych filmów w historii i wspieramy się jak możemy, chociaż nasz przyjaciel czasami jest taką osobą trochę odklejoną od rzeczywistości. No a przy okazji jeszcze jest ten element, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli jest to jednak film o robieniu filmu. I to zawsze jest interesujące, żeby popatrzeć na postaci twórców, którzy próbują zrealizować film. I akurat w tym wypadku jest to film tak bardzo wymykający się wszelkim standardom i schematom pracy nad produkcją filmową. Także gdzieś ten taki wgląd do świata kina poprzez samo kino też jest dla mnie tutaj ciekawy. Także tak jak mówię, na kilku poziomach możemy się temu przyglądać i to taki tak zwany double feature z filmem The Room to sama akurat przyjemność, bo też nam pokazuje, jak właściwie to wszystko wyglądało poza kadrem. Mhm. I to zawsze coś ciekawego dodaje.
Z jednej strony ta piękna przyjaźń i dążenie do wspólnego celu, z drugiej ta no, niesamowita miłość do kina. I kiedy postaram się nie za bardzo zaspoilerować, ale kiedy w końcu producenci, reżyser i cała obsada aktorska może obejrzeć film na premierze kinowej na wielkim ekranie, to naprawdę tam jest takie spektrum, szerokie spektrum emocji, to co się dzieje właśnie w publiczności, że tak nie wiedzą do końca, czy się śmiać z tego, jak to wyszło, czy płakać, że wyszło tak źle, czy może jednak poczuć radość, że udało nam się mimo wielu trudów i mimo tego, że nie jesteśmy zawodowcami, stworzyć kompletne dzieło.
Tak, że misja została właściwie wykonana. Efekt jej tutaj przed państwem. Dla mnie to jest właśnie też niesamowite, kiedy się przyglądam w tym filmie reakcjom publiczności na sam film, który oglądają. To też mi przypomina o tym, jak kino może w różny sposób na nas działać, że jednak chcemy przyjść do kina i dostać coś, prawda? Wyjść z jakimś poczuciem, okej, została mi opowiedziana historia, albo o, przyszłam na komedię i się śmiałam, albo przyszłam na melodramat i płakałam. A czasami są takie filmy, które absolutnie nam fundują jakieś dziwne doświadczenia, jakiś dyskomfort, jakiś eksces, że to jednak nie jest nic, czego byśmy się spodziewali, że to jest coś zupełnie innego i cały czas ta gra między nami a ekranem, czy między twórcą a widzem się toczy. I są takie filmy, nie wiem, czy wam się zdarzyło wyjść z kina tak totalnie zmęczonym albo tak totalnie przeoranym, a się spodziewaliście, że w ogóle nic takiego się nie wydarzy. Dla mnie to jest w ogóle najciekawsze doświadczenie takie, że idzie się do kina i nie wiesz w ogóle. Wychodzisz i masz więcej pytań niż odpowiedzi. I myślę, że The Room pod tym względem też jest takim filmem, który gdzieś po prostu no, siedzi się i się myśli, czy to jest możliwe, że my właściwie to teraz oglądamy? No to jest magiczna sprawa.
Ja się zastanawiam właśnie, jak zadałaś to pytanie, kiedy ostatnio wyszedłem z kina tak przeorany. I z jednej strony takim doświadczeniem było obejrzenie filmu Dom, który zbudował Jack.
Oj, to ja nie widziałam, Larsa nie chciałam von sobie tego zbudować.
Tylko, że wyszedłem z kina w połowie seansu. Bo byłem jakby już tak obrzydzony i tak jakoś nie byłem w stanie dłużej znieść tej jakiejś takiej tępej brutalności w tym filmie. A innym takim doświadczeniem był z kolei dla mnie Interstellar, gdzie po tych ponad 3 godzinach w kinie wychodzisz na dwór na gwieździstą noc i patrzysz i wtedy czas po prostu zamarza, tak?
Tak, no albo Tenet, nie? Że siedzisz w kinie i sobie myślisz, co się właściwie dzieje, nic nie rozumiem, nic nie wiem, gdzie ja jestem, co to jest w ogóle, dlaczego to wszystko idzie do tyłu i do przodu jednocześnie. Masz jednak, czasami są całe szczęście takie filmy, które gdzieś nas z tego takiego fotela wybijają na różne sposoby. Czy to są emocje, czy to jest, no tutaj mówisz o tym von Trierze, ja tego nie widziałam i chyba nie chcę, że to jest po prostu aż nazbyt brutalne. I że gdzieś nam coś przebija ten ekran. No to są rzeczy, które ja wszystkim życzę, takich seansów i The Room też do tej sfery filmów, które się gdzieś wymykają takiemu naturalnemu, normalnemu oglądaniu filmów należy. No i powinniśmy być za to wdzięczni, że w ogóle coś takiego powstało, bo kiedyś ja mówiłam o tym, że wcześniej chyba ze dwa razy nawet to powiedziałam, że jest to jednak taki film, że patrzysz na to i mówisz, ja takiego czegoś nigdy nie widziałam. No to jest super doświadczenie, że mamy coś przed oczami i jest to film, w którym są aktorzy i akcja, a my sobie możemy powiedzieć, no ja takiego czegoś nigdy w życiu nie widziałam, no to jest... To chyba jest ekstra po prostu.
Więc naszym słuchaczom i sobie życzymy jak najwięcej takich wrażeń. Kina już wkrótce będą otwarte, także... Więcej okazji do takich przeżyć się pojawi.
Oczywiście zachęcamy do wejścia w ten świat i zobaczenia The Room. I
tak, a ja mówię, czy ja mogę też zaprosić jeszcze?
Jak najbardziej.
A proszę bardzo.
Tak, to, bo akurat rozmawiamy tutaj trochę o kategorii tak złe, że aż dobre, która jest taka trochę paradoksalna i ja chciałabym słuchaczy naszych zaprosić bardzo serdecznie, bo będę się bardziej przyglądać zarówno filmowi The Room, jak i wspaniałej twórczości wspomnianego tutaj również dzisiaj Nicolasa Cage'a, ale też rzeczom spod znaku VHS Hell, czy filmom klasy B, czy klasy Z, na takim wykładzie pogadance, które odbywają się w ramach Akademii Kina CSK. To jest kino, które normalnie mieści się w Lublinie, ale Akademia toczy się w internecie już od paru miesięcy i bardzo polecam, żeby śledzić jej stronę na Facebooku, a 25 lutego, to jest czwartek o godzinie 19, będę właśnie tym meandrom oceny się przyglądała. Także zapraszam serdecznie, żeby śledzić nas na Facebooku, i tam po prostu się rejestruje na to spotkanie, to się odbywa na Zoomiku i można pogadać, posłuchać, podzielić się swoimi doświadczeniami z takich nietypowych seansów, że ktoś powiedziałby, że to strata czasu, a my mamy poczucie, że to zyskiwanie życia, kiedy ogląda się filmy aż tak złe, że aż dobre. Także będzie mi miło, jeśli ktoś z naszych słuchaczy przybędzie, że tak powiem, 25 lutego o 19 w internecie.
W internecie. Zapraszamy i pewnie też dokładne informacje na temat tego wykładu będzie można znaleźć na twojej stronie na Facebooku,
tak.
Na Kajutex, tak się nazywa.
Tak. Profil zapraszam do followanka.
My również zapraszamy do followowanka i do polubienia strony Radia Łódź Ekstra na Facebooku. Tam zapowiedzi, ale też nie niedługo pojawią się audycje z przeszłości, te, które już za nami, w formie podcastów i rozmowy.
Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem była filmoznawczyni Kaja Klimek.
Dzięki, pozdrawiam. Oh, bye. Skoro było oh, hi, to oh, bye.
Oh, bye, Kaja.
Oh, bye.
Radio Łódź Ekstra. Z kulturą dla każdego.
Nasza przygoda z filmami klasy B już powoli dobiega końca. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie za uwagę.
Myślę, że lista filmów, które dzisiaj mogliście wynotować w czasie audycji, jest bardzo długa, ale każdy z nich jest godny obejrzenia. Wydaje mi się, że ten turecki Rambo będzie szczególnie dobrym pomysłem na samotny zimowy wieczór. Nasza audycja niedługo znajdzie się na stronie radiołódź.pl, na blogu Strefa Popkultury. Jeżeli coś wam umknęło lub nie zdążyliście zapisać, to będziecie mogli do tego wrócić. Dziękuję bardzo. Michał Makowski
i Marcin Barcz. Do usłyszenia.